No dobrze, proszę Państwa, jest godzina 11, więc ja pozwolę sobie zacząć o równej godzinie. Jeśli ktoś jeszcze do nas będzie docierał, to dotrze już na spokojnie. Natomiast, żeby nie wydłużać, ja nazywam się Mariusz Kędziora, pracuję w polskim oddziale firmy Microsoft jako Technical Evangelist i będę miał dla Państwa dzisiaj przyjemność poprowadzić kolejny webinar z takiego naszego większego cyklu, o czym jeszcze za chwilę. Natomiast sam dzisiejszy webinar będzie miał tytuł, tak jak Państwo w tej chwili widzą, czyli Wirtualizacja i jak uruchamiać maszyny wirtualne bez serwera. Dosyć przewrotny tytuł, natomiast on oczywiście będzie miał swoje wyjaśnienie i jeśli czytali Państwo też opis sesji, no to już Państwo wiedzą jakby czego będziemy dzisiaj dotykać. Sam webinar jest cyklem, tak naprawdę jednym z wielu webinarów w cyklu dla specjalistów IT z małych i średnich firm. Państwo mogą sobie cały zestaw tych filmów, tych kolejnych ewentualnych spotkań znaleźć na stronie edukacjaaction.pl. Tam też dostępne są nagrania z poprzednich spotkań. Co ważne, tych spotkań gdzieś tam mieliśmy zaplanowanych 7. Część się już odbyła, między innymi takie spotkania, które ja miałem przyjemność poprowadzić o wirtualizacji. Zaczęliśmy od spotkania takiego ogólnego o tym, czym jest w ogóle wirtualizacja. Było też spotkanie i webinar o wirtualizacji w systemie klienckim, czyli w Windowsie 8. Było również spotkanie o wirtualizacji w serwerach, Windows serwerze 2012 R2. Teraz mamy kolejny krok, kolejną możliwość, gdzie tą wirtualizację możemy mieć i gdzie ją możemy wykorzystać, czyli właśnie gdzieś tam bez posiadania w ogóle sprzętu fizycznego, bez posiadania serwera. Pokażę Państwu, w jaki sposób korzystać z tej naszej wirtualizacji. Jest ważna z naszego punktu widzenia ważna sprawa, czyli ankieta na koniec spotkania. Gdzieś tam pod koniec spotkania będą mogli Państwo na czacie znaleźć link do ankiety, którą poprosimy Państwa o wypełnienie. Oczywiście gdzieś tam zapraszamy do zadawania pytań na czacie. Ja postaram się na koniec naszego spotkania, bo w trakcie nie bardzo będę miał możliwość, chociaż czasami na spotkaniach zdarzają się dobre duchy i pomocnicy, którzy pomagają czasami odpowiedzieć mi na pytania, więc jeśli mają jakieś Państwo pytania, to zapraszam na czata. Jeśli nie, to znaczy, jeśli mają Państwo pytania, być może jakieś bardziej obszerne, to sugeruję też wpisać je w ankietę, ponieważ będziemy mieli na koniec całego naszego cyklu spotkań, 11 czerwca, spotkanie ze wszystkimi osobami, które prowadziły dla Państwa te webinary, bo to nie tylko ja prowadzę je, ale również kilka innych osób. Wtedy będziemy się chcieli spotkać z Państwem tego 11 czerwca i wtedy już poprowadzić te spotkania, te pytania od początku do końca. To już nie będzie wtedy żadnej prezentacji, tylko i wyłącznie pytania, i wtedy będziemy do Państwa dyspozycji. Ja to, co dzisiaj chciałbym pokazać, to w bardzo dużym skrócie coś, co zapewne już Państwo widzieli, jeśli brali Państwo udział w poprzednich spotkaniach, opowiedzieć Państwu o tej naszej koncepcji Microsoft Cloud Platform. O tym, jak naszym zdaniem ma wyglądać przyszłość serwerowni. No i w tej zdecydowanej większej części naszego dzisiejszego spotkania, podejrzewam, że pewnie właśnie przez jakieś tam 50 minut, będę chciał pokazać Państwu, w jaki sposób wykorzystać wirtualizację bez posiadania własnego serwera, czyli tak naprawdę jak skorzystać z naszego rozwiązania Microsoft Azure i czym ono jest, w jaki sposób z niego skorzystać. Jeśli chodzi o Microsoft Cloud Platform, to taka nasza koncepcja wizji serwerowni przyszłości. I jak naszym zdaniem ona powinna wyglądać przy wykorzystaniu technologii, które Państwu dajemy do dyspozycji. I to również też Państwo gdzieś tam pewnie widzieli, w związku z tym ja to gdzieś tam tylko powtórzę, że w dużej mierze w aktualnej sytuacji wiele firm korzysta z fizycznych serwerów, dużo firm korzysta z wirtualizacji, niewiele firm korzysta z chmury publicznej, a dzisiaj o niej będziemy mówić. Natomiast analitycy to dosyć jasno i wyraźnie mówią, że ta wirtualizacja bardzo intensywnie będzie się pojawiała i te rozwiązania chmurowe również. My jesteśmy gotowi na te zmiany i tak przygotowujemy nasze produkty, aby były one gotowe właśnie do sprostania tym wymaganiom, które się pojawiają w tym świecie takim mieszanym, gdzie część rzeczy firmy nadal uruchamiają u siebie w swoich serwerowniach, ale czasami mają potrzebę skorzystania z tych rozwiązań, które dostępne są właśnie w chmurze publicznej. No i my do tego celu, że tak powiem, mamy taką koncepcję i na tym bazują nasze produkty, tą koncepcję Microsoft Platform, która kiedyś nazywała się koncepcją Cloud OS, czyli coś, co ma silną podstawę w Państwa serwerowniach Windows Server, w naszej serwerowni Microsoft Azure. Dajemy Państwu narzędzia do zarządzania, w naszym wypadku System Center. To są narzędzia, które pozwalają zarządzać zarówno lokalną infrastrukturą, jak i tą, która jest w chmurze. Bardzo mocno bazujemy na wspólnej tożsamości, na tym, aby użytkownicy posiadali jeden login, jedno hasło i korzystali z niego wszędzie, gdzie tylko się da. W Państwa infrastrukturze, w naszej infrastrukturze, ale co ważne, w obecnej chwili tam gdzieś w ponad 2,5 tysiąca różnych aplikacji firm trzecich mogą się Państwa użytkownicy logować za pośrednictwem właśnie Active Directory z wykorzystaniem tych naszych technologii. Jest to możliwe. Zintegrowana wirtualizacja to ona, ta wirtualizacja przewija się przez te nasze spotkania, przynajmniej przez te, które ja prowadzę, czyli wirtualizacja w kliencie, w serwerze, w chmurze. Ona jest tam cały czas wszędzie obecna. Dla nas to jest taka właśnie kompletna platforma, którą chcemy przedstawiać naszym klientom w taki sposób, aby mogli zrealizować wizję chmury szeroko rozumianej. Z jednej strony tej, która państwa, czyli chmury prywatnej, z drugiej strony chmury publicznej, która działa na serwerach naszych, czy na serwerach hosterów jakichś. No i koncepcja chmury hybrydowej, czyli w zasadzie połączenia tego wszystkiego w taki sposób, aby to było wygodne i dla użytkowników, i dla administratorów oczywiście, a z drugiej, z trzeciej strony tak naprawdę, żeby biznes też na tym korzystał wtedy, kiedy tylko się da. Więcej o tej koncepcji Microsoft Cloud Platform, jeśli Państwo by chcieli, kurs Microsoft Virtual Academy, naszym portal mva.ms. Ja nagrałem tam jeden taki kurs, tam mniej więcej patrząc po spisie treści około 4-godzinny, gdzie trochę szerzej wgryzam się w tą tematykę tej koncepcji, pokazuję kilka przykładów i to, jak ta koncepcja jest jakby realizowana w konkretnych produktach, w konkretnych rozwiązaniach. A już w tej chwili nie będę się więcej na tym jakby rozwodził. No i jakby ostatnia rzecz tytułem wprowadzenia to też przewijało się w moich slajdach, w poprzednich prezentacjach, natomiast ja to jakby nadal przypomnę, że jeśli chcą Państwo wirtualizować systemy operacyjne, to mają Państwo w zasadzie dwie opcje, powiedzmy, do wyboru, ponieważ mogą Państwo z jednej strony robić wirtualizację u siebie, w swojej serwerowni lokalnie, a z drugiej strony wirtualizować te rzeczy w chmurze. Do wirtualizacji lokalnej korzystać z technologii Hyper-V, którą Państwu pokazywałem, która jest technologią wirtualizacji. Jeśli chcą Państwo korzystać z wirtualizacji w chmurze, uruchamianie maszyn wirtualnych w chmurze, my mamy technologię, która się nazywa Microsoft Azure. Dzisiaj właśnie na tej prawej części tego slajdu się skupimy. No i to, o czym mówiłem, jeśli chcą Państwo lokalnie korzystać, to Hyper-V jest dostępny w Windowsie 8, a przede wszystkim właśnie w Windows serwerze dostępne. Jeśli chodzi o wirtualizację w chmurze, nie muszą Państwo posiadać, to o czym mówiłem od początku, nie muszą Państwo posiadać nie tylko sprzętu, ale również nie muszą Państwo posiadać żadnego specjalnego software'u. Całość operacji na tych maszynach wirtualnych odbywa się za pośrednictwem z jednej strony portalu dostępnego przez przeglądarkę, do niego dojdziemy, z drugiej strony łączność z maszynami, czy to za pośrednictwem połączeń RDP, czy w wypadku maszyn Linuxowych za pośrednictwem SSH. W wypadku korzystania z wirtualizacji korzystają Państwo z niej w zasadzie bezpłatnie, ona jest jakby w ramach ceny serwera i systemu klienckiego. Zapewniona sama wirtualizacja. Natomiast jeśli chcą Państwo uruchamiać maszyny wirtualne właśnie w chmurze na serwerach Microsoftu, to wtedy będą Państwo płacić za działanie maszyn wirtualnych. Do tego również też jeszcze dotrzemy w szczegółach. No i w wypadku wirtualizacji lokalnej jest to, że tak powiem, lokalne działanie, tak? Czyli mogą Państwo kompletnie wszystkie te rozwiązania zamknąć sobie w postaci lokalnego data center i lokalnie po lokalnej sieci się do tego dostawać. W wypadku Microsoft Azure, no, konieczna będzie sieć, za pośrednictwem której będą się Państwo dostawać do tego. Ja sobie tak pozwalam też zerkać, wcale nie zerkam w górę w Azure, tylko mam tu wiszący monitor, na którym też widzę po części Państwa pytania. Jak mi się zdarzy trafić i zauważyć takie pytanie, to spróbuję na nie od razu odpowiedzieć, ponieważ od razu pojawia się pytanie, jak to jest z bezpieczeństwem RDP w opcji publicznego jego. O tym gdzieś tam jeszcze też opowiem, ponieważ my uważamy, że coraz więcej jest potrzeby, firmy mają coraz więcej potrzeb takich, które aby wystawiać swoje usługi, swoje aplikacje z tej serwerowni wewnętrznej. My chcemy dbać o to, żeby to było robione w bezpieczny sposób. No i z jednej strony mamy technologie takie jak web app proxy, o których chyba nie wspominałem, albo być może wspomnę właśnie przy okazji gdzieś jak będę opowiadał o maszynach. Z drugiej strony no sam RDP otwarty na świat zewnętrzny, no tak samo jakby bezpieczny, jako otworzyliby Państwo dostęp do serwera też ze świata zewnętrznego. Otwierają Państwo RDP, połączenie do takiej maszyny wirtualnej na określonym porcie, jest login, jest hasło, Tyle myślę, że chyba jakby w dużym skrócie. Ja wrócę jeszcze też do tych sposobów podłączania się i w jaki sposób korzystać z tego chwilę później. No i proszę Państwa, jakby tyle tytułem wstępu, tak, i tyle tytułem tego, w jaki sposób Microsoft realizuje tą wizję i jakiego rodzaju rozwiązania ma w tym kierunku. No i tak jak mówiłem, skupimy się w tej chwili na tej części prawej slajdu, czyli na tej części wirtualizacji w chmurze i o tym Państwu dzisiaj opowiem więcej. Zacznę od tego, czym jest chmura publiczna Azure. W bardzo dużym uproszczeniu jest to danie Państwu dostępu do gigantycznej ilości serwerów, które są utrzymywane i zarządzane przez nas, przez Microsoft. Zbudowaliśmy na całym świecie bardzo dużą ilość serwerowni, w których sobie stoją fizyczne serwery, do których my Państwu dajemy dostęp na zasadzie takiej, że Państwo mają dostęp do określonych możliwości tych serwerów. Ogłosiliśmy w poniedziałek na konferencji Ignite, Microsoft Ignite, która jeszcze trwa, na sesji generalnej powiedzieliśmy, że w tej chwili w naszych serwerowniach na całym świecie jest już ponad 1 milion fizycznych serwerów. Milion fizycznych serwerów, które obsługują te wszystkie nasze data center. Założenie mniej więcej jest takie, że pojedyncze data center to jest co najmniej 100 tysięcy fizycznych serwerów. I jest to środowisko, które jest bardzo skalowalne, wydajne i ekonomiczne. W Europie są takie dwa data center, które zostały zbudowane przez Microsoft. I są to data center w Dublinie i w Amsterdamie. Czyli jeśli Państwo chcą korzystać z tych naszych data center, no to te najbliższe są w Dublinie i w Amsterdamie. Są one rozrzucone też po całym świecie, o tym jeszcze też za chwilę. Wszystko, co dzieje się w tych data center, działa na bazie właśnie naszego oprogramowania Microsoft Azure. To jest oprogramowanie, które stworzyliśmy no, już spory czas temu, myślę, że z jakieś 7, 8, 9 lat temu. Zaczęły być tworzone prace nad takim systemem, który będzie w stanie obsłużyć taką ilość fizycznych serwerów, taką ilość gigantyczną klientów, maszyn wirtualnych. To wszystko działa właśnie w oparciu o Microsoft Azure. My natomiast w dużym skrócie dajemy Państwu możliwość skorzystania z tego miliona fizycznych serwerów, znaczy może nie konkretnie fizycznych, natomiast te milion fizycznych serwerów i ich zasoby są dostępne dla Państwa. Państwo natomiast płacą za zużycie tych zasobów, za to, ile tych zasobów chcą Państwo zużyć, w jakim czasie. Ważne jest też to, że mogą się Państwo z nami jakby rozliczać, płacić za to zużycie zasobów albo w cyklu takim miesięcznym, albo rocznym. I z drugiej strony ważne jest też to, że korzystanie z tych maszyn wirtualnych, do których jeszcze dotrę, jesteśmy my jako Microsoft w stanie rozliczać Państwu co do minuty. Czyli mogą Państwo tak naprawdę, jeśli mają ochotę, wypożyczyć sobie serwer na 3 minuty, tak? No oczywiście to jest trochę śmieszne, ale nawet i taki sposób rozliczania jest też jak najbardziej możliwy. No i Azure de facto pozwala Państwu uruchamiać serwery wirtualne, ale nie tylko. I do tego jeszcze za chwilę dojdziemy, na co Azure jakby pozwala. Jeśli chodzi o tę globalność i skalę wykorzystania Azura i tego, w jaki sposób on jest rozproszony po świecie, to mogą Państwo zobaczyć na tej mapie. Obsługujemy 89 rynków na całym świecie, w tym również Polskę oczywiście. W Polsce jest Azure całkowicie wspierany. Są firmy, które korzystają z niego bardzo intensywnie. Według z takich danych ciekawostkowych my podwajamy moc i storage mniej więcej co 6 miesięcy. Moc całych serwerów, moc, ilość storage'u jest podwajana co 6 miesięcy. Cały świat podzielony jest na takie regiony, tak? Region Ameryki, region Europy i region Azjatycki. W każdym z tych regionów są takie również subregiony, czyli w wypadku na przykład Europy jest to Europa Północna i Europa Zachodnia, czyli te dwa miejsca Dublin i Amsterdam, o których mówiłem. Plus mamy też to, co Państwo widzą na mapie zaznaczone jako trójkąty niebieskie. Są to tak zwane CDN nody, czyli możliwość również nie tylko fizycznego data center, ale też wystawienia pewnych, nie wiem, danych, plików i innych rzeczy, tak aby były jeszcze bliżej klientów. Tych regionów przybywa, część regionów jest bezpośrednio, większość regionów jest bezpośrednio przez nas operowana. W Chinach mamy również dwa regiony, które są operowane przez, to ze względu na prawo chińskie, przez naszego partnera firmę 21 Vianet. Co jeszcze jakby ważne, no to, że Nasze serwerownie działają 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, i to wsparcie również się w takim podejściu. Firmy, kiedy myślą jakby o potencjalnym wykorzystaniu chmury publicznej, robią to z trzech powodów. I to widzimy jakby wśród naszych klientów, i to być może do Państwa też w jakiś sposób przemówi. Po pierwsze, ze względu na szybkość uruchomienia potrzebnej infrastruktury. W normalnej sytuacji, jeśli chcą Państwo, nie wiem, brakuje Państwu mocy w serwerowni, potrzebują Państwo dostawić trzy serwery www czy cokolwiek innego. Nie mają Państwo zapasu mocy, nie, korzystają Państwo z wirtualizacji, jeśli mają Państwo zapas mocy, jest jakby wszystko ok, tak? Dorzucamy trzy maszyny wirtualne i wszystko jest ok. Problem się pojawia, jeśli nie mamy tego zapasu mocy, trzeba zamówić dodatkowy serwer fizyczny. Trwa procedura zamówienia, kupienia, dowiezienia, konfiguracji innych rzeczy. W wypadku Azura uruchomienie maszyny wirtualnej to jest dosłownie 10 minut, nawet nie więcej, to też Państwu dzisiaj wierzę. Ta maszyna wirtualna uruchamia się bardzo szybko, błyskawicznie i to jest na pewno jedna duża zaleta Azura. Druga rzecz to jest skalowalność, czyli to, że w wypadku klasycznego rozwiązania no mają Państwo zazwyczaj jakieś tam ograniczenia fizyczne, tak? Nawet jeśli mają Państwo zapas mocy na serwerze wirtualnym, no to dobrze, może wystarczy trzy serwery www, ale już jak chcemy dostawić jeszcze trzy kolejne, to może się zrobić problem. W wypadku chmury publicznej nie mają Państwo tego problemu, ponieważ jest ona praktycznie nieograniczenie skalowalna. Mogą Państwo uruchomić 10-15 minut mogą Państwo uruchomić jeden serwer, ale równie dobrze może to być 100 serwerów, które Państwo uruchomią w tym czasie. I trzeci argument to ekonomia w wielu wypadkach, bo też nie mówię o tym, że to zawsze, ale w wielu wypadkach chmura publiczna w swoim podejściu może być rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż własne inwestowanie we własne serwery. Po prostu mogą Państwo rozliczać się w tym cyklu właśnie takim nawet i minutowym, czyli jeśli potrzebują Państwo, nie wiem, do testów, czy to oprogramowania, czy testów Państwa jakichś rozwiązań, nagle 30 serwerów, prościej będzie te 30 serwerów wynająć na 3 dni, niż inwestować w to, żeby teraz kupić te fizyczne serwery, które po jakimś tam okresie tym testów będą się nudzić i będą stały. W międzyczasie też sobie zerkam, jeśli centra serwerowe są umieszczone nie w Polsce, to co będzie w przypadku problemów prawnych dotyczących przechowywania danych. Mamy dosyć szeroko i to też taka ciekawostka, dosyć dogłębnie opisane kwestie związane z aspektami prawnymi na naszych stronach. To do tego jeszcze gdzieś tam Państwu pokażę. Dane przechowywane są po pierwsze w ramach Unii Europejskiej, w związku z tym spełniają te wszystkie aspekty związane z prawnymi aspektami. Z drugiej strony, nawet jeśli te dane chcieliby Państwo trzymać w serwerowniach w USA, również spełniamy założenia takiej umowy Safe Harbor, która pozwala firmom bezpiecznie wymieniać dane pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. GIODO do tego podchodzi też, myślę, że dosyć rozsądnie. Natomiast są to aspekty gdzieś tam formalno-prawne, których chyba chciałbym w tej chwili nie dotykać. Z chęcią do nich wrócimy. Jeśli takie pytania bardziej szczegółowe się pojawią, to zachęcam do wpisania ich w ankietę. Wrócimy, myślę, do nich wtedy tego 11 czerwca. Komentarz też, że pierwsze dwa nie przemawiają zupełnie do zdrowego rozsądku. Wiele firm naprawdę ma z tym problemy, tak? Prościej i szybciej firmom jest uruchomić serwer wirtualny w chmurze publicznej niż uruchamiać to w swojej infrastrukturze. Wiemy to od naszych klientów, również tych klientów w Polsce. Jeśli chodzi o rodzaje usług w chmurze, a które są dostępne, to schemat, który być może gdzieś już Państwo widzieli, ale ja chciałbym to też jakby opowiedzieć i wyprostować. Mianowicie taki, że jeśli mają Państwo swoją serwerownię, to Państwo jakby dbają o wszystko od A do Z, od warstwy sieci, storage'u, serwerów, wirtualizacji systemów operacyjnych. Wszystko Państwo zarządzają. To jest Państwa serwerownia, Państwo wszystko odpowiadają i to wszystko wisi na Państwa głowie. Azure ma trzy rodzaje, może inaczej, nasza chmura publiczna i nasze rozwiązania mają trzy takie odmiany, jeśli chodzi o chmurę. Pierwsza to jest infrastructure as a service, kiedy chcą Państwo zdjąć z swojej głowy myślenie o sprzęcie. Czyli dają Państwo kontrolę dostawcy Microsoftowi nad tym, że on zapewni Państwu sieć, storage, serwery fizyczne i warstwy wirtualizacji. Natomiast Państwo chcą się zająć wszystkim powyżej. Czyli dostawca daje Państwu pewną infrastrukturę. Państwo natomiast dbają o system operacyjny, Państwo go instalują, konserwują, poprawki instalują, przeglądają logi, tym się zajmują Państwo. I to jest pierwsza rzecz, czyli to jest możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych. Drugą opcją jest opcja platforma za serwis, w skrócie PaaS. To jest taka sytuacja, kiedy chcą Państwo jeszcze więcej kontroli oddać dostawcy, Microsoftowi, bo chcą sobie Państwo z głowy jeszcze więcej rzeczy zdjąć. W tym wypadku zdejmują sobie Państwo również z głowy dbanie o system operacyjny i o całą taką warstwę aplikacyjną, w sensie platformy aplikacyjnej. Tym zajmuje się Microsoft. Państwo instalować systemu operacyjnego, nie muszą Państwo instalować patchy, dbać o bezpieczeństwo, konserwować tego systemu. Dla Państwa istotna jest jedna rzecz, mianowicie to, że mogą Państwo pisać własne aplikacje. To jest platforma za serwis wykorzystywana głównie przez firmy tworzące oprogramowanie, ponieważ zdejmuje się z ich głowy te pozostałe rzeczy. No i trzecia opcja, software as a service, to taka sytuacja, gdzie oddają Państwo praktycznie kontrolę nad praktycznie wszystkimi aspektami związanymi z infrastrukturą, również nad aplikacją. Konkretny przykład, w trybie software as a service działa nasz Office 365, czyli takie rozwiązanie, które pozwala Państwu skorzystać z Exchange'a, ale nie muszą Państwo dbać o sieć, o storage, o serwery, o wirtualizację, o Windows Server, który działa pod spodem, o samego Exchange'a, który działa. Państwo tylko tworzą skrzynki pocztowe dla swoich użytkowników i korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw. Nie muszą się Państwo martwić instalacją, aktualizacją i tak dalej. I to jest gotowe aplikacje, dostawcy sprzedają. W naszym wypadku Microsoftu te gotowe aplikacje to na przykład Office 365, to na przykład Dynamics CRM, i tego typu rzeczy. Natomiast w tym trybie software as a service coraz więcej firm tworzy swoje oprogramowanie. W tym trybie działa na przykład, nie wiem, Dropbox. Rozwiązania tego typu, gdzie Państwo dostają pewne określone aplikacje i nie martwią się o wszystkie inne rzeczy, co tam pod spodem działa. Nie interesuje Państwa, co tam jest za serwer. Mi się czasami zdarza tą analogię i pokazywanie tego, bo często pojawiają się pytania o to, no dobra, a to co jest lepsze? Z którego podejścia ja mam skorzystać? Czy mam skorzystać z Office 365, jeśli chcę mieć Exchange'a i sobie zakładać tylko skrzynki? Czy może jednak lepiej, żebym ja sobie zainstalował Windows Server od początku, Exchange'a, ja sobie go wtedy skonfiguruję, będę dbał o wszystko, zrobię wszystko po swojemu i które rozwiązanie jest lepsze? Ja najczęściej odpowiadam takim slajdem bardzo podobnym. Mam tu slajd, który się nazywa pizza za serwis i porównuję to tak naprawdę do tego, że każdemu z nas, zwłaszcza jako osobie z IT, zdarza się zjeść pizzę. Z tego jesteśmy podobno znani. Sytuacja taka, że jeśli mają Państwo ochotę, to czasami się zdarza, że korzystają Państwo z pizzy w sposób taki jak z Państwa serwerowni, czyli to Państwo kupują wszystkie składniki, Państwo dbają o to, żeby taką pizzę zrobić, przygotować, żeby ją później zjeść. No i to jest takie podejście: zrób wszystko samo, A do Z, wszystkie składniki Państwo kupują. Druga opcja, porównywalna do Infrastructure as a Service, to takie, że ktoś za Państwa przygotowuje rzeczy związane z ciastem, z sosem, dodatkami, serem, czyli kupują Państwo gotową pizzę. Ale nadal do Państwa należy to, że trzeba mieć w czym ją podgrzać, trzeba później sobie gdzieś siąść przy stole, mieć jakieś napoje. No i to jest sytuacja taka, że kupują Państwo bazę i pieką Państwo sami tą pizzę. W wypadku platforma za serwis kolejne rzeczy z Państwa głowy spadają, nie muszą Państwo już tego piec. Państwo mają zapewnić tylko stół i napoje. Być może się Państwo już domyślają, kiedy taka sytuacja jest. No to jest taka sytuacja, jeśli kupują Państwo pizzę z dostawą. No i ostatnia, również jest trzecia, taka kompletnie wszystko z Państwa głowy jest zdejmowane. Państwo nawet nie muszą dbać o stół, nie muszą Państwo dbać o napoje. Pewnie domyślają się też Państwo, co to za sytuacja. No jest to sytuacja taka, kiedy idą Państwo do pizzerii. Dlaczego to pokazuje? No pokazuje to z tego względu, że każdemu z Państwa na 100% zdarzyło się skorzystać z którejś z tych opcji, a są osoby, które korzystają z czterech z tych opcji. Ja osobiście tak mam, że zdarza mi się po pierwsze albo upiec pizzę od zera, po drugie zdarza mi się kupić gotową pizzę i ją podgrzać, jak mam mniej czasu, zdarza mi się pizzę czasami zamówić, a zdarza mi się na pizzę wyjść do restauracji. Uważam, że każda z tych opcji jest dobra w określonym momencie, tak? W zależności od tego, czy mam czas, czy nie mam czasu, czy chcę to zrobić bardziej zdrowo, jeśli pizzę da się zrobić zdrowo. Natomiast każda z tych opcji jest dobra i odpowiednia w odpowiednim czasie, i to samo teraz znowu dotyczy właśnie rozwiązań chmurowych. które Państwo widzieli. Czyli w zależności od potrzeb w danej chwili, każda z tych opcji może być dobra. Mogą Państwo kompletnie nie korzystać z chmury publicznej, mogą mieć Państwo u siebie, ale zdarzy się sytuacja taka, gdzie będą chcieli Państwo skorzystać z maszyny wirtualnej, czy też z gotowej aplikacji. No dobrze, proszę Państwa, dochodzimy do kwestii jakby trochę zarządzania tym wszystkim i tu chciałbym Państwu jakby opowiedzieć, w jaki sposób zarządzać tym wszystkim, jak się dostawać do takich maszyn wirtualnych i co do Państwa dyspozycji jakby oddajemy w tym zakresie. Mamy tu dla Państwa portal Azure, który jest takim miejscem, w którym mogą Państwo zarządzać tymi informacjami o tych usługach, które mogą Państwo wykorzystać w chmurze publicznej, w tym o maszynach wirtualnych. I jest to portal z jednej strony, który jest dostępny pod takim adresem managewindowsazure.com. Jeśli mają Państwo subskrypcję, czyli mają Państwo wykupione usługi właśnie w naszej chmurze Azure, to przez ten portal będą Państwo zarządzać tymi maszynami wirtualnymi. Jest tu również druga taka wersja tego portalu, która jest cały czas przez nas wdrażana jako nowa wersja portalu. Ona jest dostępna pod adresem portal.azur.com. Ja obydwie te wersje w zasadzie Państwu teraz pokażę. Natomiast co do samych maszyn wirtualnych, co do samego uruchamiania maszyn wirtualnych, to jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym Państwu pokazać te rzeczy, które są dostępne jakby w przeglądarce, ale zacznę od jeszcze innej rzeczy. Jeśli wejdą Państwo na stronę azur.com, to jest nasza główna strona, która zbiera wiele różnych informacji na temat Azura. I tu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, i może wejdę sobie tak na azur.microsoft.com, jest to, że oferujemy Państwu możliwość skorzystania z Azura przez 30 dni bezpłatnie. Mogą Państwo przetestować tego Azura, te wyraźne przyciski, które są widoczne jako free trial czy try for free. Jeśli Państwo się zdecydują, to mogą Państwo założyć sobie konto testowe na 1 miesiąc, to co Państwo widzą w tej chwili na ekranie. Ważne, w ramach tego konta testowego dostają Państwo od nas 150 euro do wykorzystania na testy różnego rodzaju usług azurowych. Mogą Państwo te 150 euro wykorzystać przez te 30 dni i sprawdzić, jak pewne usługi działają. Trzeba się zalogować, trzeba zalogować się za pośrednictwem Microsoft Account. To jest jakby ważne, ponieważ my na tej podstawie rozpoznajemy użytkownika i dajemy mu dostęp do określonych usług. Jeśli Państwo zalogują się za pośrednictwem Microsoft Account, wypełniają Państwo taki formularz założenia tej subskrypcji testowej. Ważna informacja jest taka, może część z Państwa niestety jakby odrzucić, no ale ja o tym też jakby chcę wspomnieć. Przy zakładaniu subskrypcji testowej my prosimy o podanie numeru karty kredytowej. Ta karta może być obciążona jakąś drobną kwotą typu, nie wiem, albo 5 centów, albo jeden, najczęściej to jest chyba 1 dolar, który Państwu jest zwracany. Pytanie od razu się pojawia, czy da się testować bez podawania numeru karty kredytowej. Odpowiedź jest czasami tak, natomiast zacznę od tej części, gdzie jest potrzebna karta kredytowa. Ta karta kredytowa nam jest potrzebna z tego prostego powodu, że potrzebujemy mieć jakby pewność tego, że ktoś nie skorzysta z tych zasobów do celów no, takich, żeby przekroczy tą subskrypcję, że nagle będzie, nie wiem, rozsyłał masowo spam i tak dalej. Ta karta nam jest potrzebna do zabezpieczenia tych zasobów, natomiast ona przez te 30 dni nie jest w ogóle obciążana i później na koniec też nie jest obciążana. Natomiast my musimy mieć informację o tej karcie kredytowej. Natomiast to, o co pan Tomek pyta, o to, czy można założyć to bez karty kredytowej, czasami się zdarzają takie sytuacje, na przykład na jakichś naszych konferencjach, na jakichś naszych spotkaniach, że my jesteśmy w stanie dać Państwu, udostępnić Państwu takie kody, które pozwalają założyć taką subskrypcję testową bez posiadania karty kredytowej. Natomiast no to najczęściej jest wtedy, kiedy no z daną osobą już gdzieś tam rozmawiamy i ta osoba jest i mamy jakąś tam taką, powiedzmy, pewność tego, że to nie jest osoba przypadkowa. Myślę, że mogą Państwo się próbować orientować, bo na różnych naszych spotkaniach takie rzeczy się gdzieś tam wydarzają na konferencjach i nie tylko. Mogą Państwo też i pytać gdzieś tam pracowników Microsoftu, jeśli znają, kojarzą jakieś Państwo, to najczęściej nie ma problemu z tym, żeby taki kod udostępnić. No dobra, wracając trochę do strony azur.com, Państwu polecił 3 miejsca, które warto sobie jakby zobaczyć, jeśli będzie Państwa interesowało trochę więcej informacji na ten temat. Po pierwsze, w menu Features mają Państwo dosyć szeroko opisane wszystkie usługi, które my świadczymy w Azurze. Natomiast to, co nas dzisiaj interesuje, to w sekcji Compute, bo to jest rodzaj Azure Compute, jest Virtual Machines, gdzie dostaną Państwo informacje o maszynach wirtualnych, kto już z nich korzysta w Azure, co one potrafią, co one mogą. Trochę różnych rzeczy jest na ten temat jakby opisanych. Takie przynajmniej podstawowe informacje. Jeśli interesują Państwa bardziej szczegółowe informacje, to mamy również dokumentację. Dokumentacja jest bardzo fajnie zbudowana w taki dosyć interaktywny sposób, od podstaw państwa prowadząca, od tego, czym są maszyny wirtualne, od porównania pewnych usług w Azure, poprzez różnego rodzaju rzeczy. Początek, automatyzacja, planowanie maszyn, wdrażanie maszyn z Linuxem, wdrażanie maszyn z Windowsem, monitorowanie maszyn i w każdym z nich bardzo często jest tak, że jakimś tam opisem czy artykułem są również nawet i krótkie filmiki szkoleniowe, takie, które są na przykład 3-minutowe, tak? Stworzenie maszyny wirtualnej z Windows serwerem albo stworzenie maszyny z Linuxem. 3-minutowy filmik, który pokazuje Państwu te informacje. Jeśli Państwo chcą konkretne informacje, jak stworzyć tą maszynę, to jest na przykład Linux, uruchamiają Państwo tu i jest sobie to zrobione. Ktoś tam od razu padło też pytanie o ceny. Ja już przechodzę do cen. Jedną z fajnych rzeczy w portalu jest pricing, gdzie mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądają koszty uruchamiania maszyn wirtualnych. I jest tutaj taki fajny pricing kalkulator. Do kalkulatora jeszcze za chwilę wrócę. Ja natomiast pokażę Państwu w tych feature, jeśli Państwo sobie wejdą w maszyny wirtualne, to jest pricing details. I tu w tym miejscu rozpisane są w tej chwili informacje o maszynach wirtualnych, które mogą Państwo uruchamiać. Już za chwilę się załaduje. I po pierwsze, kilka ważnych informacji, które mogą sobie Państwo sami sprawdzić na tej stronie, nawet i teraz razem ze mną. Po pierwsze, w zależności od tego, jakie rodzaje maszyn wirtualnych, co w nich ma działać, Państwo będą uruchamiać, będą się Państwu zmieniały ceny. Po drugie, w zależności od tego, jaki region Państwo wybiorą, o regionach Państwu mówiłem, ceny również będą się zmieniać. Jeśli wybierają Państwo Europę Północną lub Zachodnią, tu nie ma różnic w cenach, przynajmniej w tej chwili. Wybierzmy sobie Europę Północną. Powinno się Państwu z automatu przyłączyć te jednostki na euro, ponieważ Polska jest rozliczana w walucie euro. Tych walut jest, różne są waluty, natomiast Polska rozliczana jest w euro i te ceny wszystkie podane poniżej są w euro. Jeśli Państwo w tej chwili sobie zobaczą, że wybrany jest Windows w Europie Środkowej, to zobaczą Państwo, że maszyny wirtualne, które mogą Państwo uruchamiać, są podzielone na takie kolorystycznie i literowo to nawet widać, na pewne grupy. Na grupy maszyn, które w zależności od tego, jak dużą maszynę Państwo potrzebują, mają one pewne parametry konfiguracyjne. To znaczy, jest maszyna, na przykład maszyna A4, która ma 8 rdzeni procesora dostępne dla Państwa, ma 14 GB RAM-u oraz dysk 240 GB. I mają Państwo wtedy od razu cenę, ile kosztuje działanie takiej maszyny za godzinę jej działania, ewentualnie jest szacunkowa cena, ile taka maszyna będzie kosztowała, jeśli działałaby przez miesiąc 24 godziny na dobę. Założenie jest takie, że to jest 744 godziny ciągłego działania, to wtedy taka maszyna kosztuje 333 euro miesięcznie. Maszyna z 8 procesorami, 14 GB RAM-u i 240 GB dyskiem. Te maszyny wirtualne są różne. Tak jak Państwo widzą, maszyny z serii A to są maszyny takie ogólne. Maszyny ogólne, które nadają się do różnego rodzaju rzeczy, do testów, do prac deweloperskich, do uruchamiania podstawowych aplikacji. One się do tych celów nadają, są w odpowiedni sposób jakby przygotowane do tego. Kolejną serią maszyn wirtualnych jest seria D. Pytanie od razu jest, czy dyski HDD, czy SSD. Do tego za chwilę dotrzemy. Tu są dyski HDD. Natomiast kolejna seria maszyn, czyli maszyny z serii D, D1, D2, D3 aż do D14, są to maszyny, które mają, tak jak Państwo widzą, 60% szybsze procesory, więcej pamięci i lokalne dyski SSD. One tutaj, jak Państwo zobaczą, również są w takiej wersji, że jest na przykład 8 procesorów, 28 GB RAM-u i dysk 400 GB. Szybsze niż to, szybsze niż w serii A. Tutaj mają Państwo wtedy też ceny odpowiednio większe. No i są też maszyny, które są też odpowiednio dodatkowo opisane. I tu mają Państwo też informacje o tym, jakie to są maszyny. Ja Państwu mogę później pokazać w szczegółach, w jaki sposób sobie można zobaczyć, jakie to konkretnie procesory są w tych poszczególnych maszynach. Są również maszyny, które są, jak Państwo widzą, Network Optimized. To są maszyny, które mają wsparcie dla InfiniBand. I dla technologii Remote Direct Memory Access mają karty 40-gigabitowe pomiędzy sobą, no i mają odpowiednie wtedy też i większe procesory, odpowiednie informacje. Są również maszyny wirtualne w określonych data center, maszyny A10 i A11, które mają bardzo wydajne procesory do bardzo intensywnych zadań, gdzie te procesory bardzo mocno są wykorzystywane. Są jeszcze maszyny, to gdzieś mam na slajdzie, ale już Państwu pokażę, które w tej chwili dostępne są tylko w kilku serwerowniach na świecie. Jak Państwo widzą, w Europie ich nie ma, ale jeśli przełączymy się na region, który się nazywa East US 2, to za chwilę, jak nam się załaduje, to zobaczą Państwo, że tu nam się pojawi dodatkowa grupa maszyn. Maszyny z serii G. Maszyny z serii G, przez niektórych nazywane Godzilla, z tego względu, że są to, proszę zobaczyć, jakie maszyny. Maszyny, które mają 32 procesory, prawie pół terabajta RAMu i dyski 6 terabajtów SSD. Oparte o procesory Intel Xeon E5 w wersji trzeciej. Naprawdę, naprawdę potężne maszyny. No i cena jakby działania też jest odpowiednio potężna, bo jeśli miałaby przez miesiąc działać taka maszyna, to będzie to kosztowało 5000 euro, ale mogą sobie Państwo na godzinę uruchomić i zapłacić za to 6 euro. To jest dostępne tylko w określonych data center. O tym, w jaki sposób wybierać te data center, jeszcze opowiem. Co ważne, jeśli Państwo widzą te ceny, które w tej chwili tu są podane, to w wypadku wybrania, dlatego tu jest to rozbite na różnego rodzaju rozwiązania, bo w cenie tej, która jest tu podana, w cenie działania maszyny wirtualnej, wliczona jest również licencja, czyli wliczony jest tu również Windows Server, który będzie działał w tej maszynie. Nie muszą Państwo już mieć licencji na Windows Server i nie muszą mieć Państwo licencji CAL, licencji dostępowych dla użytkowników do tego serwera, ponieważ to jest już wliczone w tej cenie. Dlatego też między innymi, jeśli Państwo zobaczą teraz na przykład sobie tę najprostszą maszynę, która najprostsza maszyna mogą Państwo mieć już za 10 euro miesięcznie, ta najprostsza A0 z Windowsem, i to już jest wliczona cena Windowsa, to jest to dowolna ilość kal, tak patrzę na czat, tak dowolna liczba użytkowników może korzystać. Jeśli przełączą się Państwo na Linuxa, no to akurat w tej najtańszej maszynie nie ma różnicy, nadal kosztuje ona 10 euro, ale jeśli Państwo zobaczą już jakąś maszynę większą, A4 na przykład, to ta maszyna będzie kosztowała Państwa 328 euro miesięcznie z Windowsem. Z Linuxem będzie pewnie trochę tańsza, bo będzie kosztowała niecałe 200 euro, tak? Czyli tam powiedzmy 100 euro tańsza. Jeśli mają Państwo ochotę, jest maszyna wirtualna gotowa z SQL serwerem i w niej również Państwo, w zależności od tego, na jakiej maszynie to będzie działać i w zależności od wersji SQL-a, zapłacą Państwo określoną kwotę również w rozliczeniu godzinowym, tak? Czyli mogą Państwo skorzystać sobie z SQL-a, kupując SQL-a na 3 dni na przykład, tak? Bo potrzebują Państwo, nie wiem, dużej ilości danych przeliczyć, przetworzyć, coś z nimi zrobić. Można to wrzucić do SQL-a, przez 3 dni przemielić i za 3 dni, że tak powiem, wyłączyć tą maszynę i już za nią nie płacić. I mogą Państwo sobie odpalić na przykład SQL serwera na maszynie Godzilla, tak? Czyli na tej maszynie, która ma 32 procesory i odpalają Państwo to na pół terabajta RAMu. Wersji SQL na przykład to kosztuje 9 euro za godzinę. Mogą Państwo sobie uruchomić taką maszynę na 10 godzin, przez ten czas na tej gigantycznej maszynie zrobić te rzeczy. No i tak jak Pan Michał tu podpowiada, tani zapasowy kontroler domeny, tak, to jest też bardzo ciekawe zastosowanie. Mogą sobie Państwo uruchomić Windowsa nawet z dwoma procesorami, 3,5 GB RAMu, 60-gigowym dyskiem i za 80 euro miesięcznie mogą Państwo mieć właśnie zapasowy kontroler domeny, ponieważ nie muszą Państwo już na żadne inne licencje wydawać tych pieniędzy. Jeśli chodzi o licencje SQL-a, to one tu są wliczone, tak jak powiedziałem. Wybieramy tylko zakładkę SQL Server i w zależności od edycji SQL-a to płacimy określoną kwotę i tu już ten SQL Server jest wliczony w tą cenę. I to samo dotyczy Bistock Servera, SharePointa, jeśli mają Państwo ochotę, i Oracle'a. Ponieważ, co ciekawe, oferujemy również na przykład bazy Oracle'a w naszej chmurze Microsoftu i to również zawiera już wtedy cenę licencji Oracle'a. W zależności od wielkości maszyny wirtualnej, w 100% wspierane to również rozwiązanie przez Oracle. To jest takie szybkie jakby spojrzenie na to, w jaki sposób mogą sobie Państwo zobaczyć te ceny, które dotyczą maszyn wirtualnych. Natomiast wrócę do tego, co mówiłem, czyli do pricing. I tu mają Państwo pricing kalkulator. Jeśli uruchomią sobie Państwo pricing kalkulator i wersję full kalkulator, to ostatnią, to zobaczą Państwo de facto tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju usług azurowych, które mogą sobie Państwo zsumować. I teraz ważna jest kwestia taka, że na przykład chcieliby Państwo uruchomić, wróćmy sobie do góry, chcieliby Państwo uruchomić sobie maszyny Windows Virtual Machines, maszyny na przykład z serii A, w tym trybie Basic maszynę, albo może weźmiemy sobie A4 w wersji standard. Wersja Basic to jest taka wersja, która ma pewne ograniczenia, to znaczy tam jest ograniczenie co do ilości IOPS-ów, 300 IOPS-ów, jeśli chodzi o dostęp do dysków. I nie można na wersji Basic, przed wersją Basic, maszyny wirtualne przed wersją Basic nie mają load balancera. W wersji standard już tam load balancer jest, więc ten ruch się bardzo fajnie rozkłada. No i w wersji standard mamy większy ten rodzajów maszyn wirtualnych. No i mogą sobie Państwo konfigurować, że potrzebują na przykład maszyny D4, 8 procesorów, 28 GB, 400 GB dysk SSD. Potrzebują Państwo na przykład takich maszyn 4. Pojawia Państwu się cena w tym kalkulatorze, jadą Państwo niżej, potrzebują Państwo na przykład do tego takie same maszyny, tylko potrzebne będą jeszcze dwie. SQL-a może nie. I są tu różnego rodzaju inne usługi. Przy wykorzystaniu maszyn wirtualnych warto pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, mają Państwo możliwość do tych maszyn wirtualnych podpinania również dysków dodatkowych. Dysków, na których będą chcieli Państwo trzymać sobie te dane, wtedy za nie również trzeba zapłacić za gigabajty, ale Państwo mogą zwrócić uwagę, że jak ja będę przesuwał suwak ten tutaj i tu jest liczba w gigabajtach, to ja spróbuję go bardzo delikatnie przesunąć. No, już mi się nie bardzo udało. Mogą Państwo zobaczyć, że przesunąłem ledwo, ledwo i to jest dysk, który ma 1150 gigabajtów, czyli to jest jednoterabajtowy dysk, za który Państwo w miesiącu zapłaci 2 euro. I ten dysk można sobie podpiąć do tej maszyny wirtualnej. Maszyna wirtualna widzi wtedy ten dysk jako dodatkowy dysk zewnętrzny. Widzę, że się strasznie rozgadałem, ale to może i dobrze. Dodatkowo płacimy w wypadku korzystania z maszyn wirtualnych za transfer danych, transfer wychodzący z Azura. I tutaj warto sobie zobaczyć, w jakim regionie jesteśmy. My jesteśmy w Europie i tu również spróbuję lekko przesunąć. Za 19 giga ruchu, który jest wychodzący z tych maszyn wirtualnych, płacimy niecałe 1 euro. Są różnego rodzaju inne usługi, ale dzisiaj o nich nie będziemy jakby opowiadać, ponieważ no, nie mamy na to czasu. Natomiast mogą sobie Państwo to w tym momencie zobaczyć. Sam portal azurowy, dostępny pod tym adresem, który Państwu mówiłem, czyli manage-windows-azure.com, pozwala Państwu zarządzać maszynami wirtualnymi i wieloma innymi również usługami, tak? Bo no również bazami danych i innymi dodatkowymi rzeczami, na przykład siecią czy Azure Active Directory. Natomiast jest osobna zakładka maszyn wirtualnych, do której jeszcze wrócimy. No i druga rzecz to ten portal, o którym Państwu mówiłem, pod adresem portal-azure.com. To jest taka nowa wersja portalu, która jeszcze jest na razie w fazie preview. Tu jest preview, się pojawia, która jest w trochę ciekawszy sposób zorganizowana. Ja zaraz Państwu jeszcze pokażę, jak on działa, jak sobie opowiemy trochę więcej o samych maszynach wirtualnych. Wróćmy na chwilę do prezentacji w takim razie. W samym Azurze bardzo fajne jest to, że mają Państwo możliwość skorzystania z gotowych obrazów, czyli nie muszą Państwo się zastanawiać, skąd ja teraz pobiorę Windows Server, skąd ja wezmę ISO, jak ja go zainstaluję i co z nim zrobię. Mają Państwo gotowe obrazy w galerii obrazów. Jest to coś, co jest przygotowane przez Microsoft i Microsoft przygotowuje te obrazy, które Państwo widzą w tej chwili na slajdzie. To nie są wszystkie obrazy, natomiast pewne wybrane, które były, jak robiłem ten screenshot, myślę, że jakieś pół roku temu, one już się trochę zmieniają. Co ważne, te gotowe obrazy no, pojawiają się tam w postaci tych najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych rozwiązań. Ale to nie wszystko, ponieważ tak, to, co Państwo widzą, również w tych gotowych obrazach dostępne są pewne dystrybucje Linuxowe, takie, które są oficjalne, wspierane przez nas. I to są te same dystrybucje, o których mówiłem w kontekście wspierania ich na lokalnym Hyper-V. Czyli będzie to OpenSUSE, SUSE Linux, czyli SLES, Ubuntu Server, OpenLogic, CentOS i Oracle Linux. Te dystrybucje są przez nas wspierane i dostępne są, tak jak mówię, w gotowych obrazach. Bo Azure to nie tylko Microsoft, nie tylko te dystrybucje wspierane, o których mówiłem, ale również rozwiązania firm trzecich, czyli rozwiązania Oracle'a, rozwiązania Java'owe, ale również rozwiązania SAP'owe, ponieważ SAP na przykład też jest wspierany w Azure. I to też nadal nie jest koniec. Nie jest koniec z tego względu, że my udostępniamy również możliwość tworzenia takich obrazów tworzenia takich obrazów przez społeczność szeroko pojętą i możliwość wrzucania ich do czegoś, co my nazwaliśmy VM Depot. Jest to taki zbiór, taki mechanizm, który pozwala użytkownikom tworzyć swoje własne obrazy i udostępniać je szerszej publiczności. W tych obrazach mogą być gotowe zestawy rozwiązań, na przykład cały zestaw lampowy, czyli będzie zainstalowany obraz jakiegoś Linuxa, będzie Apache, będzie MySQL i PHP. Gotowy obraz, który wy Państwo możecie w trzech kliknięciach wykorzystać i uruchomić na podstawie tego obrazu gotową maszynę wirtualną. Może to być gotowe rozwiązanie typu WordPress, PHP BB i tak dalej, i tak dalej. To za chwilę jeszcze Państwu pokażę. Pytanie pana Karola, 2012 R2 Preview. Jest 2012 R2, nawet, bo preview pewnie było na slajdzie. Tak, to jak widać stary slajd. Jest Windows Server 2012 R2 w wersji finalnej oczywiście. Jest również ten nowy serwer, czyli Windows Server Technical Preview. Jest również dostępny w galerii maszyn, którą za chwilę Państwu w sumie pokażę. Maszyny wirtualne, o nich powiedziałem, o tej rodzinie maszyn wirtualnych G. Luke pyta też, co z gwarancją, że taki obraz jest wolny od na przykład jakiegoś malware. My te obrazy, które wrzucane są do VM Depot pod takim prostym kątem jakby skanujemy, natomiast to na Państwu, że tak powiem, ciąży to, że to Państwo powinni być pewni, że chcą uruchomić ten gotowy obraz. Natomiast to one są sprawdzane, weryfikowane są przez społeczność, tak? Te obrazy dostępne w VM Depot. Te obrazy przez nas przygotowywane są oczywiście przez nas przygotowywane. To już sobie może pominiemy ze względu na czas. Ja chciałbym Państwu teraz wrócić z powrotem do demo i pokazać te rzeczy w konkretnych przykładach, czyli w tym, w jaki sposób mogą Państwo sobie to uruchomić. Państwo zapewne będą korzystali, myślę, że głównie z tego portalu produkcyjnego, tak bym to powiedział, czyli z portalu manage-windows-azure.com. I tu mają Państwo możliwość, po pierwsze, jeśli chcą Państwo uruchomić maszynę wirtualną z gotowego obrazu, to wybierają Państwo New Virtual Machine from Gallery. I tu mają Państwo wtedy dostępne obrazy, wszystkie, które są dostępne w tej chwili w Azurze, to jest cała ta lista tutaj widoczna, ale mogą sobie Państwo zawęzić ten obraz na przykład tylko do Windows Servera i wtedy zobaczą Państwo, że w Windows Serverze jest Windows Server 2012 w różnych wersjach, jest również ten nowy Technical Preview, są również na przykład High Performance Computing Paki i tak dalej. Jeśli wybiorą Państwo Ubuntu, to również jest jakiś serwer z Ubuntu. Uruchommy sobie może w takim razie serwer z Ubuntu, żeby nie było tak, że tylko Microsoft. I już pokazuję. Ubuntu serwer, weźmy sobie najnowszą wersję, czyli na przykład 15.04. Przechodzą Państwo krótki kreator, w którym wybierają Państwo nazwę maszyny wirtualnej. Wybierzmy sobie na przykład webinar 0507. Wybierają Państwo sobie rodzaj tej wirtualnej, czy ma być basic, czy standard. Jeśli wybiorą Państwo standard, to widzą Państwo od razu te maszyny, które sobie możemy uruchomić. Uruchommy sobie Ubuntu na 32 korach i 1,5 TB RAM-u. A co będziemy się tam szczypać? Wybierają Państwo sobie nazwę użytkownika. Zróbmy taką samą jak nazwa serwera. Będzie mi prościej zapamiętać 0507. I wpiszmy sobie hasło. Możemy oczywiście klucz SSH wrzucić, ale ja oprę się tutaj na haśle. Wpisujemy sobie hasło. Kolejna rzecz, którą robimy, tworzymy sobie, załóżmy, nowy cloud service. Nie będę teraz wchodził w szczegóły. Co ważne, tworzony jest w tej chwili adres DNS dla tego serwera i on zawsze jest w domenie cloudapp.net i on musi być unikalny w skali tej domeny, czyli w skali całego Azura. Wybierz subskrypcję, gdzie chcemy. Ja mam wiele subskrypcji i region, w którym to chcemy uruchomić. Załóżmy, że no, musi nam tu zostać East US, ponieważ jeśli chcemy uruchomić maszynę G2, no to ona jest dostępna w tym miejscu. Tworzymy sobie storage, czyli miejsce, gdzie będą przechowywane te dyski. To na razie sobie zostawimy tak jak jest. Co ważne, Państwo decydują o tym, jakie porty mają być otwarte w tej maszynie wirtualnej. W wypadku maszyny Linuxowej nie jest to port SSH. Określają Państwo, na jakim publicznym porcie ma być otworzony ten Linux. I w zasadzie to w dużym skrócie tyle. Ta maszyna w tej chwili uruchamia się z gotowego Ubuntu 15.04. Natomiast mogą Państwo też mieć różne inne obrazy. Przejdźmy teraz, ta maszyna się będzie chwilę uruchamiała, pewnie właśnie z 5 minut. Przejdźmy, ja pokażę Państwu, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z VM Depot w tym portalu. Poza maszynami wirtualnymi, które tutaj są, mają Państwo również obrazy. Maszyny wirtualne tworzone z VM Depot będą korzystały właśnie z obrazów. W związku z tym w obrazach Państwo mogą znaleźć to Browse VM Depot. Jeśli Państwo uruchomią, to na bazie teraz określonego rozwiązania mogą sobie Państwo tutaj przejrzeć całą tą listę. Ona jest naprawdę, naprawdę długa, tych rzeczy, które są przez społeczność dorzucone. Załóżmy, że wybierzemy sobie najnowsze. Zobaczymy, co tam jest najnowszego. Na przykład coś, co może bym znał i kojarzył. Na przykład WordPressa, tak? WordPressa, który działa na Ubuntu. Mogą Państwo sobie podejrzeć, kto opublikował to, z linkiem od razu też do serwisu, z informacji, co tam jest w paczkach, jaki jest rozmiar, trochę więcej informacji na ten temat, jakaś ocena społeczności. I taki obraz, jeśli chcą Państwo wybrać, to gotowy obraz Państwo wybierają, mówią, gdzie ten obraz ma być wystawiony, w którym miejscu, na jakiej subskrypcji ma być wrzucony. Tego nie będę przechodził, mam tu już takie obrazy przygotowane wcześniej, na przykład to, co Państwo mogą zobaczyć. Mam jakiegoś Drupala na serwerze lampowym, mam MongoDB, mam WordPressa. To są gotowe obrazy, z których ja mogę w tej chwili skorzystać, one już są, że tak powiem, ściągnięte na moje konto azurowe i tam czekają w postaci gotowych obrazów. Jeśli ja teraz na podstawie któregoś z tych obrazów chciałbym stworzyć maszynę wirtualną, nie tutaj, stworzyć maszynę wirtualną, to wybieram się znowu Create Virtual Machine from Gallery i wybieram sobie w tej sytuacji My Images i tu są te obrazy, które miałem wcześniej skonfigurowane. Wybieram sobie na przykład stack lampowy na Ubuntu i konfiguruję znowu kolejne rzeczy, czyli nazwę maszyny wirtualnej, którą będę tworzył, wielkość, hasło i tego typu parametry. No i później mogę się do niej dostać. Ta maszyna już, jak Państwo widzą, już nawet nie tyle, że jest stworzona, ale już startuje. Ona będzie dostępna i jest publicznie dostępna, co ważne. Mogą Państwo sami w tej chwili zobaczyć. Ona będzie dostępna już za chwilę pod tym adresem, który jest adresem publicznie dostępnym, czyli webinar0507.cloudapp.net. Pod portem 20. Jeśli Państwo będą próbowali się tam dostać za pomocą na przykład Putiego, to będą mogli Państwo spróbować się, że tak powiem, do niej dostać, czyli spróbujmy webinar0507.cloudapp.net na 22 porcie. Otwieramy. Co prawda ta maszyna jeszcze startuje, więc jeszcze na pewno nie jest dostępna, bo ona wtedy będzie miała tutaj status running. Czyli jeszcze do tego sobie za chwilę wrócimy, jak ona nam się całkiem uruchomi. Natomiast do maszyn wirtualnych, jeśli chcą Państwo, ja tu mam maszynę z Windows serwerem tej nowej wersji. Jeśli chcieliby Państwo uruchomić taką maszynę wirtualną, to ja ją mogę sobie uruchomić. Ona też chwilę potrzebuje na startowanie. I maszyna wirtualna z Windowsem zachowuje się w taki sposób, że ja do niej będę mógł się podłączyć za pomocą RDP. I ona też ma swój adres dostępny publicznie w sieci. Ma otwarty okolny port RDP. On najczęściej jest dobierany, jeśli Państwo tworzą maszynę wirtualną, dobierany jest losowo. Nie jest to ten domyślny port 3389, tylko jest to jakiś inny port. No i uruchamia się wtedy połączenie RDP. Jak za chwilę nam maszyna wystartuje jedna i druga, to do niej się podłączymy. Ja w międzyczasie pokażę Państwu ten nowy portal, który dostępny jest w wersji preview, dostępny jest pod adresem portal.azur.com. On jest trochę taki, myślę, że wygodniejszy sposób zorganizowany, ponieważ mogą sobie Państwo to przeglądać. Państwa zasoby w Azurze, załóżmy maszyny wirtualne, dostaną się do tych samych rzeczy, tych samych informacji. Aha, tylko mam tutaj wybraną nie tą subskrypcję, co trzeba, więc ja się przełączę. Państwo widzą, ja tych subskrypcji trochę mam. Na tą się miałem przełączyć. I tutaj sobie przejrzymy. Czyli przechodzimy do maszyn wirtualnych. Listują się Państwu te maszyny wirtualne. Mogą Państwo na przykład podejrzeć sobie tą przed chwilą przez stworzoną. Otwierają się w takich kolejnych panelach, w których są informacje już, chociażby o rzeczach związanych z adresem IP, pod jakim jest dostępny, z informacją o wielkości tej maszyny wirtualnej. Tak jak mówiłem, uruchamiamy to na tej maszynie Godzilla. W związku z tym, tak, już widzę, ktoś pinga. Dziękuję, ciekaw jestem, czy już działa. Status starting jest cały czas, więc możliwe, że jeszcze nie jest dostępna. Mają Państwo możliwość skonfigurowania tej maszyny, ustawienia kilku rzeczy, wystartowania, zrestartowania, z wyłączenia tej maszyny i kilku innych dodatkowych rzeczy. Otwierają sobie to Państwo na zasadzie takich podglądu, na przykład jakie dyski są podpięte, mogą Państwo do tej maszyny wirtualnej, no ona w tej chwili jeszcze startuje, ale mogą Państwo sobie podpiąć dysk, to o czym mówiłem. Nawet i ten jednoterabajtowy tych dysków do maszyny wirtualnej, z tego co pamiętam, można podpiąć do 16, chociaż to też zależy od wielkości maszyny wirtualnej. No i tu się konfiguruje wiele różnych rzeczy, rzeczy związanych z dostępem użytkowników, z rolami użytkowników. Te wszystkie rzeczy w tym nowym portalu są o tyle fajnie zrobione, że mają Państwo taki cały czas kroki zachowane, mogą Państwo zamknąć sobie ten panel i wrócić do poprzedniego, tak? Adresy IP skonfigurować. Proszę bardzo, też można te rzeczy skonfigurować. Jeśli mają Państwo ochotę, można sobie to powiększyć na cały ekran i w ten sposób z tego korzystać. Maszyna, zaraz zobaczymy, czy nam już wystartowała. Running, tak. Jeśli jest już running, to znaczy, że ta maszyna już jest dostępna. Spróbujemy jeszcze raz w takim razie. Da się już logować. Państwo już widzę, to też sprawdzili. No i to jest gotowa maszyna, tak jak Państwo widzą, w 3 minuty. Webinar 0507. cloudapp.net na porcie 22. Tak, akceptujemy sobie klucz. Webinar 0507 był użytkownik, to już podpowiadam, Państwo też już widzieli. I hasło. Dobrze, hasło mam dosyć proste, więc proszę nie próbować się logować, ale nie jest. A, dobrze, widzę. 07. Dobrze, i proszę Państwa, teraz po podaniu loginu ja jestem po prostu zalogowany do tej maszyny wirtualnej, która jest wystawiona. I to, co Państwo, że tak powiem, widzieli, to jest gotowe Ubuntu 15.04, które działa na maszynie Godzilla. Tu są 32 procesory, tu jest 1,5 terabajta RAM. Mogą Państwo teraz z tą maszyną robić, co Państwo mają ochotę, tak? To jest normalnie wystawiona dla Państwa maszyna wirtualna. Sprawdzę, czy uruchomiła nam się. Uruchomiła nam się również maszyna z Windows serwerem, ma status running. Jeśli wybiorą Państwo opcję Connect, otwiera się Państwu po prostu plik RDP. Prosi Państwa o login i hasło. Tu się muszę przyznać, że możliwe, że już nie pamiętam hasła. Jeśli nie było zapisane, to się nie podłączę. No tu też Państwo już od razu widzą na przykład po RDP-ie, że łączę się na określony port RDP-owy, tak? Coś jeszcze też chyba nie do końca. Może wystartowała ta maszyna. Łączy się to do maszyny na określonym porcie 5990. To jest ta moja maszyna, która też jest również w tym publicznym internecie, że tak powiem, wystawiona. No i to Państwo widzą te informacje o tej maszynie. Mogą Państwo z tą maszyną zrobić sobie kilka różnych rzeczy. No i zmienić te ustawienia, o których mówiłem, tak? Czyli na przykład teraz już powinniśmy mieć możliwość dodania nowego dysku. No i wybieramy sobie dodaj nowy dysk. Mówią Państwo, jaki on ma mieć rozmiar. Tu akurat jest dysk jednoterabajtowy. Proszę bardzo, dodajemy nowy dysk. Ten dysk się tworzy i za chwilę ten dysk będzie widoczny w tej naszej maszynie wirtualnej pod tym Ubuntu. No dobrze, proszę Państwa, szybkiego hotop poproszę. Proszę bardzo. Dziękuję za podpowiedź. Próbowałem sobie przypomnieć, w jaki sposób to sprawdzić w Linuxie, dawno z Linuxa. Nie jest zainstalowany. Spróbujmy. Mamy jeszcze może krótką chwilę. Proszę, jakie demo normalnie. Dawno się do maszyn Linuxowych nie dotykałem, ale proszę bardzo. Jest ich polecenie HATOP. Tak mniej więcej to wygląda. To, co Państwu mówiłem, jest tu 1,5 terabajta RAMu. Maszyna naprawdę bardzo fajna. Ja muszę tylko pamiętać o tym, żeby ją po naszym webinarze wyłączyć, bo tak jak mówiłem, 6 euro za godzinę maszynę sobie zapłacę. No dobrze, proszę Państwa, w zasadzie zbliżamy się do końca. Została nam ostatnia minuta. W związku z tym, to, co ja bym Państwu mógł polecić, to spojrzenie na nasz portal MVA. Na portalu MVA mamy kilka różnego rodzaju kursów, również o Azurze. Tu akurat widzę, że wybrałem trochę starsze kursy. Jest też jeden kurs bardzo fajnie, a nawet dwa kursy wyjaśniające działanie maszyn wirtualnych w Azurze. I również do nich, że tak powiem, to ja może dorzucę to do mojej prezentacji, faktycznie o tym zapomniałem. Są kursy, które trochę głębiej wchodzą w tą tematykę. Ja bym chciał, żeby Państwo po tym naszym spotkaniu zapamiętali to, że Hyper-V oczywiście istnieje i ja o tym mówiłem, natomiast Azure IaaS to maszyny wirtualne na żądanie, które mogą Państwo, tak jak Państwo widzieli, 5-7 minut uruchomiliśmy maszynę z 32 procesorami i 1,5 terabajta RAMu i tam jest dysk 6 tera SSD. Naprawdę świetna maszyna i mogą Państwo z niej korzystać i zapłacą Państwo za realne zużycie tych zasobów. Czyli jeśli ja ją wyłączę za chwilę, to zapłacę zapewne za te, nie wiem, 10 minut działania tej maszyny, czyli to pewnie będzie, nie wiem, ile, 20 eurocentów. No i ta interoperacyjność, to co też Państwu pokazałem, czyli to, że te systemy to nie tylko Microsoft, ale również Linux, również inne aplikacje też gotowe w tym VMD pocie, które mogą Państwo sobie wykorzystać. Zachęcam do próbowania zarówno Windows Servera, naszych rozwiązań do zarządzania. O tak, dziękuję bardzo. Na czacie dokładnie o tym kursie mówiłem, który Emil Państwu podrzucił. Ja bardzo polecam, on trochę więcej o maszynach wirtualnych opowiada. I to Państwu polecam. Zachęcam bardzo mocno do założenia tej subskrypcji testowej 30-dniowej, gdzie dostaną Państwo $200 czy tam 150 euro do wykorzystania. Mogą Państwo dokładnie zrobić, co ja zrobiłem, czyli odpalić tą maszynę wirtualną z 32 procesorami, 1,5 terabajta RAMu i 6-terabajtowym dyskiem. Rozdzielczość rozliczeń jest co do minuty. Tak, dokładnie tak jest. Odpowiadając na pytanie, ja tak jak mówię, no pewnie będę rozliczony, nie wiem, za 12 działania tej maszyny wirtualnej, jak ją będę pamiętał, żeby ją wyłączyć. Zachęcam do obejrzenia sobie z jednej strony tego kursu Microsoft Virtual Academy, do którego mają Państwo link na czacie, i do przetestowania Azura. Żeby jakby nie przedłużać tego założonego terminu, jest godzina 11 z krótkim haczykiem, 12, przepraszam, 12.02. W związku z tym ja Państwu bardzo dziękuję za ten dzisiejszy udział. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo kilku ciekawych rzeczy. Ja zostaję tu jeszcze chwilę. Jakby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, to spróbuję na nie odpowiedzieć. No i do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji kolejnych webinarów z tego naszego cyklu. Dziękuję Państwu bardzo i w razie czego jestem jeszcze na czacie. Myślę, że na te pytania, które się pojawiały, to odpowiadałem, ale jeśli jakieś jeszcze są, to ja sobie chwilę popatrzę i poodpowiadam. Muszę później pamiętać o wyłączeniu maszyny. Jak wygląda sprawa backupu na przykład dla SQL-a? Mamy w naszym Azurze i to można sobie zobaczyć usługi Windows Server Backup. Zaraz je tu znajdę. Samego SQL, nie wiem jakby w kontekście jakiego backupu pan pyta, backupu SQL-a. Mamy backup, który pozwala backupować Windows Server cały. I tu w zależności od wielkości tego backupu są określone ceny i w zależności od tego, ile tam instancji chcemy zrobić i w zależności od tego, jak duży jest to backup, tak, ile on finalnie zajmuje, no to są takie jakby koszty z backupowania Windows serwera. Co do samego SQL-a, nie do końca jakby gdzieś tam się czuję ok, żeby o tym SQL-u rozmawiać, ale widzę, że Emil tam z chęcią odpowie na te pytania. Wrócę do zapasowego kontrolera domeny. Jeśli taki chcę uruchomić, to na swoim instaluję jakiś soft do komunikacji z tym Azure. O tym nie mówiłem, bo to jest jakby trochę szerszy temat, natomiast sam Azure, a w sumie może powinienem był powiedzieć, natomiast sam Azure pozwala Państwu stworzyć sieć VPN, połączyć siecią VPN serwery, które działają w Azure, z Państwa lokalną serwerownią. Jeśli Państwo zestawią taki tunel VPN-owy, to te serwery, które widoczne są, które działają w Azure, mogą być widoczne w Państwa lokalnej sieci. One mogą dostać Państwa lokalne adresy IP, w Państwa nomenklaturze nadawania adresów IP, będą widoczne przez państwa lokalne serwery. Ceny są netto, VAT naliczasz i odliczasz wewnętrznie. Musisz mieć NIP. Tak. Nie widziałem pytania, ale dziękuję panu Sebastianowi za odpowiedź. Czy można z SQL stosować rozwiązania high availability? Szczerze mówiąc, żeby nie próbować wymyślać, nie wiem. Musiałbym zapytać kogoś, kto z tego SQL-a korzysta. Ja ze SQL-a przyznam, że już tak dawno nie korzystałem, że aż chyba wstyd. Ale nie wiem, myślę, że na pewno jest taka możliwość. Zwłaszcza jeszcze jedna z ciekawostek, to też nie wiem, czy Państwo słyszeli na konferencji Microsoft Ignite 2016, że on się gdzieś tam pojawi za jakiś tam czas. I w nim też była jedna z ciekawostek, którą pokazywaliśmy, czyli możliwość rozszerzania lokalnego SQL-a na SQL-a w Azurze, nawet na poziomie tabeli, że jedna tabela może być rozciągnięta, tabela w SQL serwerze może być rozciągnięta pomiędzy państwa lokalnym serwerem a tym serwerem w Azurze. Natomiast pytanie też czy chodzi o tego SQL-a rozwiązania high availability w sensie takim, że mamy jeden SQL serwer lokalnie u siebie, a drugi w Azurze? Jeśli tak, to jak najbardziej to jest możliwe, tak? Czyli właśnie zestawiamy połączenie VPN-owe pomiędzy naszą lokalną serwerownią i Azurem, to jest możliwe. No i wtedy te serwery się widzą, tak? I działają w tym trybie. No właśnie, a jeśli znowu tak, znaczy wiem, że istnieje ta nasza technologia Always On, ale nie kojarzę w ogóle jakby w jaki sposób faktycznie to sobie może działać. Co do storage, tak, storage wygląda tak, że jeśli Państwo kupują jakby storage i ja to może pokażę gdzieś tutaj, jeśli storage jest tu rozwiązany, to storage, generalnie tu są cztery zakładki, które mogą Państwo zobaczyć. W każdej z tych zakładek, w każdym z tych typów storage'u jest tak, że jeśli Państwo wrzucają jakieś dane do storage'u, my te dane kopiujemy w trzy niezależne miejsca. To jest po naszej stronie bezpieczeństwo takie, żebyśmy my zawsze mieli te dane i żeby Państwo do nich mieli zawsze dostęp. W związku z tym tam jest to wszystko w odpowiedni sposób jakby przechowywane. Czyli to jest trzykrotne zapisywanie danych. Państwo płacą za ten storage tak, jakby był raz zapisywany. Natomiast to jest zapisywane w trzech miejscach. Poza tym ten storage, te cztery zakładki, które Państwo zobaczą, local redundant to jest storage, który jest zapisywany lokalnie w jednym data center. Jeśli mają Państwo ochotę, żeby dane, poza tym, że one będą w tym jednym data center skopiowane trzy razy, to jest już robione przez nas, czyli za ten jeden terabajtowy dysk zapłacą Państwo 42 euro, to mogą Państwo wybrać opcję zone redundant, czyli zostanie rozrzucony wtedy ten storage pomiędzy strefami, pomiędzy naszymi regionami, lub georedundant, gdzie będzie to rozrzucone pomiędzy tymi regionami. No i jest też opcja read access georedundant. No i tu Państwo zobaczą, jak tu spróbujemy zrobić znowu tera, to tu już ta cena będzie trochę wyższa, tak? Porównując te 1,15 tera, tam było chyba 42 euro, tak? 42 euro locally redundant, a georedundant będzie kosztował 79 euro. Aha, to się nie pokazuje. Nie, chyba powinni Państwo widzieć. Już chwileczkę, może ja coś tu zrobiłem. Nie powinien być widoczny. Teraz powinno być widać Hyper-V. Dobra, teraz już powinno być. To mówiłem, że w tym cenniku, w którym Państwo zobaczą. A, wyłączyć maszynę 6 euro za godzinę, tak, muszę pamiętać o tym. W tym cenniku, który Państwu mówiłem, to tu jest ta opcja tam jest jedna z sekcja storage, jest locally redundant i tu Państwo zobaczą ten jednoterabajtowy dysk wybierany przeze mnie kosztuje 42 euro, a w georedundant ten sam dysk będzie kosztował zamiast 42, to będzie kosztował 80 euro. Wtedy mają Państwo jeszcze tą kopię dodatkową, poza tym, że ona jest w storage'u w danym data center, czyli na przykład w Dublinie, to wyrzucana jest do georedundant do jakiegoś innego data center, nie wiem, w Azji, w Stanach Zjednoczonych, no tam, gdzie, że tak powiem, będzie to i pełnie strefa geo, tak aby zabezpieczyć się. Zone Redundant, z tego co kojarzę, proszę bardzo, to jest dwa, trzy różnego rodzaju, to my to nazywamy dwa, trzy facilities w ramach jednego regionu lub w ramach tych subregionów, tak? Czyli na przykład dla Dublina, no tak, to już Emil widzę odpowiada, dla Dublina będzie to Amsterdam, tak? Czyli to jest lokalne, czyli mamy w Dublinie. Zone redundant będzie w Dublinie i będzie się kopiowało do Amsterdamu, a w geo redundant będzie się kopiowało na przykład z Dublina do Stanów Zjednoczonych. I to jest taki nasz jakby sposób zapewniania tej wysokiej dostępności, poza tym, o czym mówiłem. Czyli nawet jeśli wybierą Państwo local i redundant, to będzie wtedy to maszyna, będzie wtedy ten storage tak czy inaczej trzy razy lokalnie zapisywany na trzech różnych, jakby w trzech różnych miejscach. Czy jest opcja taniego backupu? Wolne, tanie dyski. Generalnie backup jest, to co pokazywałem, no to może być albo tak, że Państwo kupują ten storage i wrzucają sobie właśnie te dyski do właśnie tych page blobów i disków. Wtedy no za ten właśnie 1 terabajtowy będzie te 42 euro. Nie ma jakiegoś innego, że tak powiem, sposobu backupu. Można sobie ten backup zgrać do siebie i to zrobić. Czy w planach z większą ilością core'ów trzeba brać też więcej pamięci i storage? Czy można wziąć 32 core'y i jeden pamięci? No nie, w tej chwili jakby to jest zrobione tak, że są predefiniowane te maszyny wirtualne i one w ramach działania tych poszczególnych wersji, czyli tam A1 do A13 i tak dalej, to one są predefiniowane. A można po czasie zmigrować z local redundant do na przykład geo redundant bez formatowania tego storage? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy można to zrobić tak, że będąc, mając w local redundant, nie wiem. Tak, bo teraz akurat ekranu żadnego chyba nie pokazuje, więc dlatego mógł sobie zniknąć. A jak sobie powiększam okienko czatu, żeby trochę lepiej widzieć, co Państwo do mnie piszą, to chyba mi się wtedy te rzeczy znikają. Skąd można pobrać prezentację do obecnego i poprzednich webinarów? Wydaje mi się, że one były rozsyłane do uczestników poprzednich spotkań, ale chyba miały być też udostępniane gdzieś w jednym miejscu, ale niestety nie wiem. Nie wiem, czy one są jakby gdzieś tam. No, proszę bardzo. Dzięki bardzo. Tam jest film, a prezentację, szczerze mówiąc, nie wiem. Czy są gdzieś. Ja w każdym razie po każdej mojej prezentacji, po każdym webinarze to udostępniam, tak? I jest rozsyłane do uczestników, natomiast nie wiem co do osób, które potencjalnie na przykład nie były na szkoleniu, czy one też dostają, czy nie. Nie wiem, niestety. Jeszcze jest pytanie, uruchamiając serwer terminalowy, jak wygląda sprawa K. Generalnie założenie jest takie, że w ramach wykupienia maszyny wirtualnej z Windows serwerem licencje KAL nie są potrzebne. Kiedy Microsoft planuje budowę DC na satelicie Księżyca? Ja słyszałem o takich planach. Jeśli pan nie dostał prezentacji, panie Pawle, spróbuję się zorientować u koleżanek, które gdzieś tam odpowiadają organizacyjnie za te rzeczy, takie organizacyjne, spróbuję się zorientować, jak wygląda kwestia udostępniania tych prezentacji. Panie Marcinie, ponawiam pytanie, to dziękuję, że ktoś tam ponawia, bo tak jak mówię, mogłem gdzieś przegapić. VM Depot, maszyny oparte na Linuxie. Tam są obrazy przede wszystkim open source'owe, no z tego względu, że to są obrazy, które są tworzone przez społeczność, tak? I nawet szczerze mówiąc, nie wiem, jak wygląda kwestia tego, jakby pan chciał przygotować jakiś swój obraz z Windowsem. Więc nie wiem, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że mogą być problemy gdzieś tam około licencyjne. Nie wiem. Natomiast oczywiście może pan też stworzyć, i to może też od razu pokażę. Może pan sobie stworzyć, już pokazuję i powinno być to, gdzie ta myszka mi wróciła. Można sobie stworzyć w tych maszynach wirtualnych, to co Państwu pokazywałem, te obrazy, które są dostępne w tym miejscu, to nie są tylko obrazy, które pobiorą Państwo z VM Depot, bo równie dobrze mogą Państwo sobie wrzucić tu swój własny obraz, czyli stworzyć sobie plik VHD u siebie lokalnie, czyli stworzyć maszynę wirtualną w Hyper-V, skonfigurować ją w odpowiedni sposób, przygotować tak, jak Państwo z niej, nie wiem, korzystają, jak mają Państwo obrazy w swojej firmie, przygotować taki plik VHD, wgrać go do Azura. Tu jest właśnie ta możliwość tworzenia obrazów z plików VHD. Państwo nazwę takiego obrazu, jakąś tam nazwę, jakiś opis i wskazują Państwo URL, gdzie ten plik VHD, że muszą go Państwo wcześniej wrzucić do storage'u i wskazują Państwo plik VHD. Ja nie mam chyba jakieś pliki VHD, możemy sobie zaraz zobaczyć. Odświeża się. Generalnie tak, jeśli mają Państwo, no na przykład proszę bardzo, tu mam jakiś obraz z DOS-em, który chyba kiedyś próbowałem odpalać w Azurze, nie skończyłem. Mogą Państwo sobie taki plik przygotować, zdefiniować, jaki to system operacyjny, czy ma się uruchomić sysprep na takiej maszynie. No i że tak powiem, taki image tworzy się, jeśli on się jakby stworzy już finalnie. Tu oczywiście będzie fail to create, bo jest to maszyna z DOS-em, której, tak jak mówię, nie udało mi się odpalić. Nie miałem czasu, żeby to zrobić, to w ramach ciekawostki robiłem. Natomiast mogą sobie Państwo taki obraz wrzucić i później już z tego obrazu swojego własnego uruchamiać maszyny wirtualne. Więc tak w takim skrócie. Tak, to może ja w takim razie jakby nie do końca dobrze zrozumiałem pytanie. Generalnie założenie jest takie, że jeśli jest to Windows Server i chcą Państwo, żeby klienci się tam, że tak powiem, podpinali, ale nie na zasadzie właśnie serwera terminali, no to tamte kale są w cenę serwera. Jeśli to ma być serwer terminali i uruchamianie aplikacji terminalowych, to tak jak napisał Emil, za to do tego jest osobna usługa, która się nazywa Remote App i tam są jakby osobne ceny. Najszybsze łącze zestawić do Azura. Z tego co kojarzę, to chyba 300 giga, i tak jak Emil podał, Express Route to jest właśnie ten sposób zestawiania tego łącza. I nawet widzę 10 giga na sekundę. Proszę bardzo. Ja gdzieś tam jak ostatnio słyszałem, to było to 300 na sekundę, a tu widzę już nawet w takim krótkim na ekranie, jak się otworzy właśnie tą stronę, którą Emil podał, tak, czyli to Express Route, to już nawet tak widzę na tym pierwszym filmiku, że nawet do 10 giga na sekundę można to zestawić. To oczywiście trochę, że tak powiem, kosztuje i obsługiwane jest przez kilku dostawców. W zależności chyba od dostawców te ceny są i w zależności od tego, jak to szybkie łącze jest. My korzystamy z kilku dostawców, również w Europie są oni dostępni. Gdzieś tutaj to było rozpisanie byli. Ja już też nazw nie pamiętam. Ale generalnie to tu Państwo znajdą te informacje do zestawiania jakby tych najszybszych łącz. Natomiast w normalnej sytuacji wcale nie muszą Państwo korzystać z Express Route'a. Po prostu zestawiają Państwo połączenie, to durowalne jakby poziomie właśnie tutaj Azura i konkretnie sieci, gdzie mogą Państwo zestawić sobie, połączyć sobie, stworzyć sobie wirtualną sieć i połączyć ją ze swoją siecią. Wtedy po stronie Państwa infrastruktury potrzebny jest sprzęt z jednej strony, który będzie to wspierał. Jest lista sprzętu, w tym wspiera to również software'owo nasz software i w ten sposób też te połączenia można sobie zestawić. I wtedy, tak jak mówię, no wtedy sprawdza się ta koncepcja chmury hybrydowej, czyli to, że nagle mają Państwo swoją infrastrukturę, swój Windows Server w swojej serwerowni, a nagle rozciągają Państwo tą infrastrukturę do Azura i tam uruchamiają sobie te maszyny wirtualne. Ja może sobie pozwolę wrócić do mojego webinara i tu zrobić mu shutdown. I tą maszynę też zrobimy shutdown. To, co Państwo widzą, obsługa maszyn wirtualnych jest naprawdę prosta. Warto jeszcze też pamiętać jakby o tym, że w tym wypadku, jak ja robię jakby shutdown tego wszystkiego, to zostają nadal na dysku i nadal za to będę płacił dyski tych maszyn wirtualnych. Czyli ja tą maszynę zatrzymuję i za chwilę przestanę już za nią płacić. Natomiast nadal będę płacił za storage, za to, że jest tam dysk, który był podpięty do tej maszyny wirtualnej. Jeśli chcę przestać za niego płacić, no to po prostu muszę go sobie stąd usunąć. To można zrobić, jak ta maszyna się finalnie zatrzyma. No dobrze, proszę Państwa, ja w takim razie będę już kończył tego naszego, tu już mi się zatrzymało, w związku z tym ja sobie mogę. Aha, i to ważna informacja, jeśli jest wpisane, że ta maszyna jest stopped i jest wpisane deallocated, to ja w tej chwili już za tą maszynę przestałem płacić. Czyli zapłacę wtedy tylko za te, no pewnie pół godziny, trochę więcej może działania tej maszyny wirtualnej, czyli pewnie jakieś 3 euro. Natomiast mogę sobie w tej chwili usunąć te dyski i ja sobie je stąd usunę, żeby również o nich później gdzieś tam nie zapomnieć. No i dziękuję Państwu w takim razie za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że uzyskali Państwo sporo cennych informacji i w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych spotkaniach z tego cyklu. Dziękuję bardzo.